Moralność w Kościele i demokracji to temat, który dzisiaj podejmujemy, a naszymi gośćmi są ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witamy księdza profesora.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
I ksiądz dr Zenon Hana z prowincjał Pallotynów, odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe na UKSW w Warszawie również. Witamy serdecznie księdza prowincjał.
Szczęść Boże, pozdrawiam ojca redaktora i wszystkich słuchaczy Radia Maryja, gdziekolwiek są w tej chwili.
Tak, rozmawiamy o moralności dzisiaj w Kościele i demokracji. To jest pewien cykl, który trwa, który prowadzimy od pewnego czasu. Nie wiem, czy ksiądz profesor Jan Przybyłowski pamięta, kiedy to się zaczęło.
No, to już ósmy rok.
Ósmy.
Tak. Trochę czasu już minęło, więc zbliżamy się chyba do setnego programu.
To jakiś trzeba tort zamówić chyba na tę okazję. Tak. Jakiś temat specjalny pewnie też.
No właśnie, to temat tematów.
To zobaczymy. Moralność, wiemy, że to jest pewne nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy miesiąc temu. A zatem bardzo proszę księży profesorów o wprowadzenie nas w temat.
Ostatnie nasze spotkanie było poświęcone takiemu pojęciu i rzeczywistości, które nazywamy światopoglądem. Mówiliśmy o tym, że każdy człowiek posiada pewien światopogląd, czyli pogląd na świat, pogląd na otaczającą nas rzeczywistość, pewien obraz, który jest kształtowany w wyniku naszego wychowania, wykształcenia później w szkole, poprzez różne instytucje, które są wokół nas. No i o tym tak próbowaliśmy to opisać, tę rzeczywistość, jak ona jest kształtowana. No i ten dzisiejszy temat jest jakby konsekwencją tego, czyli będziemy mówili o moralności, czyli o tej moralnej części tego, co można nazywać światopoglądem, dlatego że z tych naszych światopoglądów różnych wypływają później konsekwencje bardzo praktyczne, to znaczy to, w jaki sposób my sami postępujemy, jakie decyzje życiowe podejmujemy, jak oceniamy też inne osoby, oceniamy siebie. I to jest taka bardzo, bardzo szeroka gama różnych spraw, różnych rzeczywistości naszego życia, którą bardzo często nazywamy właśnie moralnością. Moralność naszego życia, moralność naszych czynów, moralność osoby. To są te rzeczywistości, które no, na pierwszy rzut oka są takie bardzo, no może trochę abstrakcyjne, to znaczy pewnie lepiej byłoby rozmawiać o jakichś bardzo konkretnych wydarzeniach, decyzjach i na tym obrazować to, co nazywamy moralnością, ale to nasze spotkanie chcielibyśmy jednak no tak poświęcić takiej na pierwszy rzut oka odległej od codziennego życia rzeczywistości, którą nazywamy moralnością, ale ona jest niezwykle bliska każdemu z nas, bo każdy z nas jest istotą moralną, która no, decyzje podejmuje i zawsze sobie, jeżeli jest osobą wrażliwą i jakąś taką też dojrzałą, stawia sobie to pytanie, czy moja decyzja była dobra, czy też była zła. Dlatego, że moralność to jest ta kategoria naszego życia, ta część naszych ocen, która zakłada to, że potrafimy w naszym sumieniu, w naszym wnętrzu odróżniać dobro od zła, ocenić to, co było w naszym własnym postępowaniu dobre lub złe, albo też w tym, co dzieje się wokół nas, te dwie kategorie dobra i zła, one są, no, należą do tego, co nazywamy moralnością. Tak myślę, że teraz słuchacze w różnych sytuacjach pewnie się znajdują, niektórzy jadą samochodem, niektórzy w szpitalu może nas słuchają, niektórzy w domu, w jakimś takim samotnym miejscu zupełnie, ale też pewnie wieczorem, kiedy będziemy już usypiać, no, każdy z nas jest taki piękna ta tradycja życia naszego takiego chrześcijańskiego, żeby jednak dokonać pewnego rachunku sumienia, żeby spojrzeć na to, co dzisiaj się wydarzyło i żeby tak z tej perspektywy wieczornej godziny powiedzieć, o, to było dobre, to chciałbym, żeby się jeszcze raz powtórzyło, chciałbym to jeszcze raz zrobić, coś dobrego, albo coś, co nie było dobre, albo wręcz było krzywdą dla drugiego człowieka, coś, co sprawia nam wyrzuty sumienia, więc ta nasza wieczorna refleksja na temat moralności, mam nadzieję, że może być taką bardzo, bardzo konkretną pomocą dla tych, którzy tę praktykę rachunku sumienia przed zaśnięciem w jaki sposób wykonują. W naszej telewizyjnej części rozmawialiśmy tak najpierw o tym, że to, co nazywamy moralnością w ogóle, to dotyczy no, tylko i wyłącznie świata ludzi, świata ludzkiego. Bo kiedy obserwujemy tak, jak zachowują się zwierzęta, nawet takie zwierzęta już rozwinięte, no to trudno przypisywać im moralność. Zwierzęta nie mają świadomości i nie mają wolności wyboru i dlatego nawet jeżeli one podejmują jakieś dobre działania, czyli troszczą się o swoje potomstwo, nawiązują jakiś rodzaj pomocy wzajemnej, współpracy, organizują swoje życie, no my nie nazywalibyśmy tego, że jest to moralne, bo nie ocenialibyśmy tego jako moralność tych zachowań zwierząt. Natomiast człowiek, jeżeli posiada świadomość tego, co robi i posiada wolną wolę, nie jest przymuszany, nie jest zmuszany albo nie jest w stanie nieświadomości, na przykład jeżeli osoba, no nie wiem, śpi albo jest w stanie farmakologicznej śpiączki, no to też te zachowania wtedy nie są, nie można ich oceniać od strony moralnej. Tam moralność nie ma. Moralność pojawia się w tym momencie, kiedy człowiek ma świadomość swoich czynów oraz jest wolny, ma świadomość podejmowanej decyzji, że podejmuje pewne działania albo nie podejmuje tych działań, albo wybiera któreś z możliwych działań. Więc moralność jest z pewnością taką częścią naszego życia, która no należy tylko i wyłącznie do świata ludzi. To osoby są tymi, którzy podejmują pewne czyny, pewne działania, które można oceniać jako moralne. Mówiliśmy też o tym, i to warto sobie te pewne pojęcia, o których tutaj rozmawiamy, tak przypominać czy porządkować. To też bardzo może nam pomagać zrozumieć siebie czy zrozumieć inne osoby, że moralność jest pewną częścią naszego życia, która w jakiś sposób reguluje to, w jaki sposób postępujemy. Czyli daje nam pewne zasady, normy, które no, porządkują nasze działania, pomagają nam podejmować decyzje. To są takie normy, które regulują nasze zachowania, ale oprócz takich norm moralnych, o których tutaj mówimy, są jeszcze inne rodzaje norm, które również porządkują nasze życie. Do takich norm na przykład należą normy prawne. To często można używać, żeby sobie to uświadomić, jeżeli w Polsce jeździmy po prawej stronie drogi, bo tak mówią przepisy ruchu drogowego, a na Wyspach Brytyjskich jeździ się po lewej stronie drogi, więc jeżdżenie po lewej i po prawej stronie drogi nie jest jakby moralnie. Nie można tego ocenić, czy jeżdżenie po lewej, czy po prawej jest lepsze, czy jest dobre. Mówimy tylko o tym, że prawo też reguluje pewne nasze zachowania. Ale te normy prawne nie są tym samym, co normy moralne, te o których dzisiaj będziemy rozmawiali. I jeszcze inną kategorią takich norm albo zasad, które w jakiś sposób porządkują i regulują moje osobiste życie, życie każdego z nas, to są takie normy, które wynikają z pewnych zwyczajów. No nie wiem, te zwyczaje mogą być bardzo, bardzo różne, no, dotyczyć ubierania się, nie wiem, sposobu robienia posiłków, jakichś takich kulturowych norm, do których jesteśmy przyzwyczajeni, pozdrawiania siebie nawzajem, unikania pewnych zachowań. I one wynikają no właśnie z tego, co nazywamy obyczajem, czy zwyczajem, czy tradycją, ale one też same w sobie nie są ani dobre, ani złe. Nie podlegają tej ocenie Tylko możemy powiedzieć, że ktoś się zachowuje no jakby troszkę tak dziwnie, bo nie zna naszych tradycji i nie umie się dostosować do nich, ale to są normy, które wynikają z pewnego przyzwyczajenia, z pewnej tradycji, z pewnej kultury, w której każdy z nas się wychowuje. Więc jeszcze raz chcę powiedzieć, że te normy, które regulują nasze życie, które mają wpływ na podejmowane decyzje, one mogą być albo prawne, wynikające z przepisów prawa w danym społeczeństwie, z przepisów właśnie takich tradycji, ale są też pewne normy, które wynikają no właśnie z moralności, czyli na przykład nie należy kłamać. Nie? To jest jedna, nie kłamiemy. To nie jest, owszem, prawnie też można zakazywać komuś kłamstwa. W sądzie na przykład składa się przysięgę albo jest odpowiedzialność za to, jeżeli ktoś by skłamał, ale zasadniczo norma proszę nie kłamać albo nie wolno kłamać, nie kłam, wynikająca z dekalogu, jest normą, którą nazywamy normą moralną. I to dzisiejsze nasze spotkanie chcielibyśmy właśnie poświęcić tym normom, które nazywamy normami moralnymi. Skąd one się biorą? Jakie jest ich źródło? I w jaki sposób je poznajemy? I te normy, ten zbiór takich różnych norm, które staramy się zachowywać, jeden z takich systemów, bo takich systemów jest wiele, każda religia na przykład ma troszeczkę inne normy, różne wspólnoty, różne kultury. Dzisiaj widzimy, że jest bardzo duże spektrum różnych grup, które młodzieży, w środowiskach młodzieży powstaje bardzo dużo grup. No ale też widzimy, że te różnice są no, bardzo wynikające z ideologii różnych światopoglądów, więc tych norm i systemów norm jest bardzo wiele, ale jeden z takich bardzo, no dla nas, dla chrześcijan, dla katolików, który jest ważny, to nazywamy moralnością chrześcijańską. Czyli ten zbiór zasad i norm, które w jakiś sposób regulują nasze życie jako chrześcijan, to możemy nazwać moralnością chrześcijańską. I takim bardzo podstawowym dokumentem, do którego chcielibyśmy wspólnie jakoś tak odnieść się w ten wieczór, to jest właśnie encyklika, która została napisana przez papieża Jana Pawła II o takim no, pięknym, znamiennym tytule Veritatis Splendor. Splendor, czyli taki blask bijący, splendor, czyli blask prawdy. To była encyklika, która była poświęcona temu, co nazywamy, o czym teraz przed chwileczką próbowałem opisać, czyli moralności chrześcijańskiej, czyli takim systemowi, zbiorowi norm etycznych czy norm moralnych, które dla chrześcijan są zobowiązujące. No i tak trochę też w audycji telewizyjnej tak z takim ukłonem dla ojców redemptorystów i z podziękowaniem za ich założyciela, dlatego że papież Jan Paweł II zapowiedział napisanie tej encykliki w 1987 roku, 1 sierpnia. Jest to liturgiczne wspomnienie świętego Alfonsa Marii Liguoriego, czyli założyciela zgromadzenia redemptorystów. Oczywiście to też nie był przypadek, bo święty Alfons Maria Liguori był też bardzo takim precyzyjnym, bardzo no, takim wywierającym wpływ na wiele pokoleń teologiem moralnym. Tworzył takie, pisał o moralności chrześcijańskiej, o pewnych zasadach właśnie chrześcijańskich. Więc papież, wykorzystując wspomnienie liturgiczne świętego Alfonsa Liguoriego, zapowiedział, że napisze encyklikę o moralności chrześcijańskiej jako takiej, jako pewnej całości. Prace nad tą encykliką trwały 6 lat, i dopiero w 1993 roku została opublikowana ta encyklika, o której pewne fragmenty, pewne takie intuicje z tej encykliki chcielibyśmy w ten wieczór sobie przypomnieć. Ten język papieża nie jest łatwy. Warto sobie też uświadomić, że sam papież Jan Paweł II, jeśli chodzi o jego przygotowanie intelektualne, był etykiem. Czyli osobą, która się zajmuje właśnie moralnością, zasadami moralnymi, pewnym zrozumieniem tych zasad, dlaczego one są tak ważne, uzasadnianiem ich. I ta encyklika no, jest na pewno bardzo autorskim dziełem świętego Jana Pawła II, które pokazuje też pewne zagrożenia, pewną, dlaczego świat współczesny albo no, te różne grupy, które istnieją wokół nas właśnie w takim społeczeństwach demokratycznych, dlaczego ta moralność chrześcijańska jest atakowana, dlaczego jest nierozumiana, gdzie są punkty, w których no to niezrozumienie czy wręcz odrzucenie tej moralności chrześcijańskiej następuje. Więc myślę, że w dzisiejszych debatach, w dzisiejszych dyskusjach na temat, dlaczego chrześcijanie w taki sposób chcą żyć, dlaczego takimi zasadami się posługują, ta encyklika posiada niezwykłe znaczenie i mam nadzieję, że w ciągu tego wieczoru uda nam się no, kilka jakichś takich istotnych fragmentów tej encykliki wspólnie przemedytować, poddać pewnej refleksji, żeby zrozumieć, czym moralność chrześcijańska jest i jak święty Jan Paweł II uzasadniał ważność, wręcz nieodzowność moralności chrześcijańskiej we współczesnym świecie.
Ksiądz doktor Zenon Hanas, bardzo dziękuję. Księże profesorze, bardzo proszę również tytułem wstępu o kilka
Dobrze,
słów.
Dobrze, dziękuję bardzo. Drodzy słuchacze, dzisiejszy temat jest ściśle związany z problematyką, którą poruszaliśmy w naszym ostatnim programie poświęconym światopoglądowi chrześcijańskiemu przede wszystkim, bo na tym się skupiamy, tak jak dzisiaj chcielibyśmy też skupić się na moralności chrześcijańskiej. Przede wszystkim przypomnijmy sobie, że również w światopoglądzie chrześcijańskim możemy wyróżnić filozoficzne podstawy. Czyli to jest odpowiedź na te pytania, jakie człowiek stawia sobie o istnienie osobowego Boga, o akt twórczy Boga, o też istnienie duszy ludzkiej. Żeby w chrześcijaństwie można rozmawiać o światopoglądzie, my musimy uwzględniać nie tylko to, co biologiczne, to, co materialne, ale również to, co pochodzi od Boga, a dostrzegamy to przede wszystkim w samym człowieku, który jest jego obrazem i podobieństwem, nosząc w sobie to podobieństwo w wymiarze duchowym. Ale światopogląd chrześcijański do swojej pełni potrzebuje też podstaw teologicznych. I w tych podstawach teologicznych są zarówno elementy nauczania Kościoła, których źródłem i oparciem jest objawienie i tradycja, i w podstawach teologicznych światopoglądu chrześcijańskiego są elementy etyczno-moralne. I tutaj wspominaliśmy o tym w telewizyjnej audycji. To jest dekalog, który można powiedzieć stanowi źródło nakazów, zakazów przyjmowanych w wielu religiach, kulturach i można powiedzieć, że to jest taki zestaw uniwersalny tych zasad, które można określić jako zasady moralne. Natomiast w chrześcijańskiej moralności podkreślamy znaczenie Ewangelii Chrystusa, w której Chrystus ogłosił największe prawo chrześcijan, to jest prawo miłości, miłości Boga bliźniego. I można powiedzieć, że jest to streszczenie ośmiu błogosławieństw. Nie wspominaliśmy o tym w audycji telewizyjnej, ale warto dla rozmów już tutaj w audycji radiowej podkreślić, że jeśli chcemy zrozumieć chrześcijańską moralność, to nie tylko właśnie powinniśmy myśleć, mówić, rozważać, co kryje się za tym przykazaniem miłości Boga i bliźniego, ale również jak Chrystus w 8 błogosławieństwach określa kierunki tych działań człowieka, które mają pogłębić relacje przede wszystkim z Bogiem, bo te błogosławieństwa pokazują nam prostą drogę do Boga, do nieba, ale są to również zasady, które dotyczą relacji międzyludzkich, relacji również społecznych. Nawet można powiedzieć, że można odnieść te zasady do relacji człowieka ze światem. Jeśli więc chcemy mówić o moralności, to naprawdę ciągle trzeba powracać do światopoglądu. Ten światopogląd chrześcijański to jest właśnie coś, co nie wymaga dowodów nauki. Światopogląd jest sprawą wiary przede wszystkim. Nikt nas nie zmusi do dowodzenia tego, na czym oparty jest nasz światopogląd. Mamy prawo na swój sposób, właśnie przy pomocy również wiary, a nie tylko jakichś odkryć naukowych, tworzyć sobie ogląd tego, co nas otacza i również włączyć w to swoje pragnienia. Wiemy, że w światopoglądzie jest też miejsce na taką niezupełność. Światopogląd niekoniecznie musi odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jest to system otwarty i widać, że moralność dzisiaj też jest systemem wymagającym uzupełniania, chociażby określenie norm poruszania się w świecie wirtualnym. Są już takie próby stworzenia netykiety, czyli zasad, które pozwalają nam się poruszać w świecie, który dopiero się tworzy, ale niestety w którym człowiek, a właściwie może inaczej, ten świat wchodzi w człowieka, świat wirtualny, często bardzo brutalnie, odbierając mu możliwość podejmowania wolnych, świadomych decyzji, bo jest bardzo dużo manipulacji. Podkreślaliśmy w tej audycji telewizyjnej, że tak jak w światopoglądzie, tak i w moralności chodzi przede wszystkim o to, żeby pokazać uniwersalność. Światopogląd chrześcijański dotyczy przede wszystkim chrześcijan, ale my się nie chcemy zamykać. Nie chcemy nikogo z pozycji naszego światopoglądu i naszej moralności oceniać ludzi, którzy zostali wychowani w innej kulturze, w innej religii lub nigdy jeszcze nie opowiedzieli się po stronie religii, ale są ludźmi poszukującymi i chcieliby znaleźć jakiś sposób do podjęcia dialogu. Moralność, najkrócej rzecz ujmując, to rzeczywiście jest zbiór takich zasad, norm, które pozwalają nam poruszać się w świecie wartości. To można by tak ogólnie określić. Ale żeby nie komplikować sobie sprawy, ja mam świadomość, bo pytam o to nieraz też swoich studentów, że znamy wiele katechizmowych informacji, tych reguł, ale często trudno wymienić jest główne cnoty chrześcijańskie, zwane kardynalnymi. Właściwie moralność chrześcijańska, można powiedzieć, zasadza się na tych cnotach kardynalnych, a więc na cnocie roztropności, na cnocie sprawiedliwości, na cnocie umiarkowania, na cnocie męstwa. To są właśnie cnoty, ale za nimi kryją się wartości. Oczywiście to jest jakieś streszczenie tego, czym powinniśmy się kierować w naszym życiu moralnym. Ale to są tylko wskazówki. Tak naprawdę to moralność potrzebuje działania dobrze uformowanego sumienia. I wskazywaliśmy w audycji telewizyjnej, że największy wpływ na kształtowanie moralności ma wychowanie w rodzinie. Ja nawet jestem wyznawcą takiej tezy, że bardzo trudno później w różnych działaniach formacyjnych, działaniach mających na celu kształtowanie postaw, zrobić coś dobrego w tym wymiarze moralności, jeśli nie ma tych mocnych podstaw, bardzo, można powiedzieć, takich fundamentalnych, które zakładają rodzice w wychowaniu swoich dzieci. Rola rodziców absolutnie jest tutaj pierwszoplanowa. Oczywiście rodzice mają pomoc w tym działaniu zarówno kościoła, jak i szkoły, ale to od nich, od ich świadectwa przede wszystkim zależy, jak kształtuje się moralność ich dzieci. I tu właśnie często to, że rodzice inaczej uczą swoje dzieci, a inaczej postępują, może być też takim dużym problemem, zwłaszcza dla młodzieży, która zaczyna myśleć, zaczyna podchodzić idealistycznie do swojego życia i do oceny innych ludzi. I patrząc na te różnice między tym, co się mówi, a tym, jak się postępuje, to często wzbudza w nich takie poważne wątpliwości, również o charakterze moralnym. Podkreślaliśmy to i tu dziękuję ojcu prowadzącemu, że na to zwrócił uwagę, że w chrześcijaństwie staramy się unikać moralizowania. Chodzi nam przede wszystkim o to, żeby nie pouczać innych. To Chrystusowe, zanim coś powiesz o drzazdze wokół brata, to spróbuj najpierw zobaczyć, że możesz mieć belkę we własnym. I to tak, tam przytoczyłem słowa, gdzieś tam kiedyś wyczytałem w internecie taką mądrość, że jeśli wytykasz kogoś palcem, to trzeba pamiętać, że te pozostałe cztery palce wskazują na nas, na każdego z nas, że my powinniśmy się naprawdę przede wszystkim skupić na tym, aby to nasze świadectwo, które dajemy, było oparte mocno na tych wartościach podstawowych, płynęło z serca, żeby tutaj to sumienie decydowało o tym, jak my będziemy pokazywać tę naszą moralność. Takim streszczeniem wszystkiego, jak już powiedzieliśmy, jest przykazanie miłości. Ale to przykazanie miłości, nawet jak je znamy, ono wymaga takiego przełożenia na życie człowieka. I w tym wychowaniu do dawania świadectwa miłości, tutaj powołując się na teorię rozwoju moralnego Kohlberga, można powiedzieć, że zaczyna się od tej świadomości, że żeby zachować wartość moralną, to wymaga to posłuszeństwa, ale też świadomości winy moralnej. Wrażliwe sumienie to jest sumienie, które potrafi ocenić przede wszystkim zło, które się dokonuje w człowieku. W tym cyklu rozwojowym jest też miejsce, niestety, no tak wygląda kształtowanie moralne, że człowiek postępuje często w taki sposób, żeby inni, patrząc na niego, mogli go pochwalić albo ma własne interesy i staje się to ważniejsze w wyborach moralnych niż same zasady. Często właśnie staramy się działać tak bardzo schematycznie, odwołując się do zasad prawnych, uważając, że to nas chroni przed błędem. Im więcej wchodzimy w życie społeczne, to w te zasady moralne włączają się pewne obyczaje, które spotykamy w swoich środowiskach, jakieś umowy społeczne, ale tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy uświadomili sobie wartość sumienia w wymiarze moralnym. To sumienie decyduje, właściwie uformowane, czy nasza moralność jest prawdziwa i czy możemy się na wyborach, na rozwiązywaniu dylematów moralnych oprzeć na naszym spojrzeniu, wykorzystaniu rozumu, wykorzystaniu wolnej woli, ale też tej siły wiary, którą no, w sumieniu odkrywamy jako zapisane Boże prawo. Jeśli chcemy określić tę moralność po chrześcijańsku, to starajmy się zobaczyć, że nie ma takiego łatwego przejścia od tego, w co wierzymy, do tego, jak postępujemy. Że tutaj jeszcze właściwie trzeba ustawić swoje otwarcie na świat. Właśnie te podstawy światopoglądowe. Tu ciągle musimy być czujni. Tu ciągle musimy być otwarci. Tu ciągle musimy szukać nowych takich informacji, które pozwolą nam chronić się przed takim zamknięciem się w zasadach moralnych. Bo nasze sumienie niestety wymaga nieustannej troski, uwagi i takiego samokształcenia. I wydaje mi się, że w chrześcijaństwie jest to bardzo ważne, żebyśmy nigdy nie pozwolili się uśpić, żebyśmy zawsze byli czujni.
Bardzo dziękuję. 2:22. Moralność w Kościele i demokracji. Taki temat dzisiaj podejmujemy. Ksiądz prowincjał wspomniał o takim dokumencie, który możemy nazwać wręcz programowym, sztandarowym dla nas, encyklika świętego dzisiaj na Pawła II, Veritatis Splendor. Czy coś więcej na temat przynajmniej niektórych z zapisów tej encykliki, na temat właśnie moralności, naszego podejścia do moralności?
Tak, ta encyklika jest napisana takim bardzo, powiedziałbym, takim gęstym językiem. To nie jest łatwy język. On wymaga rzeczywiście bardzo, bardzo głębokiej takiej refleksji i też przełożenia później na język życia takiego codziennego. To trzeba sobie to uświadomić, że to jest bardzo, bardzo taki miejscami filozoficzny, teologiczny, bardzo, bardzo taki, no, niełatwy język. Na pewno są teksty, które są łatwiejsze do zrozumienia, więc to taka pierwsza przesłanka. Dlatego powracanie do tego tekstu wydaje się we współczesności bardzo, bardzo, bardzo istotne i bardzo ważne. Powiem tak ogólnie, że papież, pisząc tę encyklikę, on chciał pokazać pewne wypaczenia, pewne zniekształcenia tego, co możemy nazwać moralnością chrześcijańską, tymi zasadami, na których opiera się chrześcijańskie życie. I on widział, że te zagrożenia wobec tejże moralności chrześcijańskiej, one nie tylko wynikają z takiego zewnętrznego ataku, nazwijmy, na pewne zasady, ale też on pokazywał, że czasami wewnątrz Kościoła pojawiają się pewne nurty myślenia w różnych, nie wiem, wydziałach teologicznych, seminariach duchownych. O tym papież bardzo tak to z pewnym bólem też pisał, że pewne takie błędy czy trudne, jakby to takie niezgodne z tradycją Kościoła i z Ewangelią, takie nurty, które niosą też pewne zagrożenie w ogóle dla człowieka jako takiego, to też papieża bardzo bolało i dlatego on chciał ten tekst, tę encyklikę napisać, żeby odpowiedzieć na te błędne zewnętrzne i wewnętrzne, że tak powiem, zarzuty, które się pojawiały. Nie? To też jest taka druga przesłanka, dlaczego ten tekst był tak ważny. I jeżeli chodzi o już samą treść, tam są takie cztery, w drugim rozdziale są wymienione takie cztery obszary, gdzie właśnie te największe zagrożenia dla moralności chrześcijańskiej się pojawiają. My wszystkich na pewno teraz, bo to jest późna pora i myślę, że nasze nie powinien być taki czysty wykład teologiczny czy etyczny o tej porze, ale ja wymienię może tylko jeden albo dwa takie przykłady, żeby zrozumieć, o czym papież pisał. Dlaczego te zagrożenia dla zrozumienia moralności chrześcijańskiej dzisiaj są takie ważne. Pierwszy to jest taka relacja, którą można, że jest pewnego rodzaju napięcie pomiędzy wolnością człowieka a prawem Bożym, czy prawem naturalnym, które istnieje w stworzeniu. Bóg, stwarzając świat, no, przewidział pewne prawa, nie? Prawa fizyki, one istnieją, no, siła przyciągania, nie wiem, ale też istnieją prawa naturalne, no, takie głębsze, prawa moralne wynikające z natury. I istnieje swego rodzaju napięcie, to znaczy albo człowiek jest wolny, albo musi się podporządkować tym prawom Bożym, przykazaniom Bożym. I to napięcie pomiędzy prawem, istnieniem prawa, tych norm, które są niezależne od człowieka, bo to nie my stworzyliśmy sobie te prawa, a wolnością, która dzisiaj jest tak istotna, ludzie bardzo często o tej wolności mówią, chcą być wolni. I papież próbuje jakby w tym dokumencie, w tej encyklice pokazać, że istnienie ludzkiej wolności i istnienie prawa Bożego, tego nadanego przez Boga Stwórcę, wcale nie jest, to się nie wyklucza. Bo prawo Boże jest po to, żeby chronić ludzką wolność. I on jest w tym jednym fragmencie, to jest bardzo taki piękny fragment właśnie takiej obrony ludzkiej wolności, że człowiek, bo dzisiejsza właśnie taka moralność współczesnego świata będzie zawsze mówiła, człowiek jest wolny i on sam sobie wybiera, kim chce być, jakie prawa go obowiązują, sam sobie ustanawia albo obrzuca prawa, obowiązki, sam decyduje o tym, co jest dobre albo co jest złe. Takie jest bardzo często współczesne pojmowanie wolności człowieka. A papież w tych pięknych, pięknych takich słowach, a też bardzo, bardzo biblijnych, ale też filozoficznych, uzasadnia, że to jest pozorne napięcie pomiędzy, że to Boże prawo, które Jezus Chrystus objawia nam, to wezwanie do tego, żeby kochać Boga i drugiego człowieka z całego, to jest droga do wolności, to nie jest ograniczenie dla człowieka, tylko obrona jego godności, jego wolności. Więc to chcę, bo rzeczywiście, kiedy tak, no pewnie też słuchacze będą często mówili o tym, że spotykają jakiegoś młodego człowieka i mówi, no dlaczego ja mam zachowywać Boże przekazania? Dlaczego mam ograniczać siebie? Dlaczego mam być posłuszny prawu naturalnemu? To pojęcie prawa naturalnego, ono w ogóle dzisiaj jest podważane przez wielu i też teologów i współcześnie w imię właśnie takiej wolności źle pojmowanej człowieka. Więc to jest taki jeden kompleks tematów, który papież Jan Paweł II, na który zwraca uwagę, ta wolność człowieka nie stoi w sprzeczności z prawem Boga, z przykazaniami, które Bóg nam daje. Te przykazania są dane nam po to, aby wzmocnić właśnie ludzką wolność. I to jest bardzo ciekawe, no to pewnie możemy też o tym porozmawiać, że rzeczywiście, jeżeli człowiek podważa Boże prawo, te pewne, przekracza pewne granice zawarte w dekalogu, to po pewnym czasie okazuje się, że staje się niewolnikiem. Że ta rzeczywistość, która została zniekształcona przez ludzki grzech, przez to nieposłuszeństwo, sprawia, że człowiek staje się rzeczywiście niewolnikiem jakichś nowych sił, które sam wytwarza. Więc to jest jeden z przykładów, taki opisany takim może bardziej prostym językiem. Papież mówi to dużo, dużo bardziej precyzyjnie, wyraża tę zależność pomiędzy wolnością człowieka, jak ją rozumieć, a prawem, które Bóg ustanawia. Przeczytam tylko jedno zdanie z tego dokumentu. Zabłędne i szkodliwe uważa się te teorie, pisze papież, które w imię autonomii człowieka przypisują mu suwerenność, zdolność i prawo do decydowania o tym, co dobre i co złe. Wskazują na rzekomy konflikt pomiędzy posłuszeństwem prawu Bożego prawu Bożemu, a wolnością człowieka. I papież bardzo, bardzo mocno podkreśla to, że stworzenie bez stworzyciela zanika. Prawo moralne pochodzi od Boga i w nim ma swoje źródło. Ono jest źródłem rozumu wlanym nam przez Boga. To jest język papieża Jana Pawła II, który próbuje bronić właśnie tego połączenia wolności człowieka i prawa Bożego, które tę wolność wzmacnia i broni jego godność. Więc to jest jeden z takich przykładów. Są jeszcze trzy inne takie obszary, o których papież mówi. Ja może nawiążę do jeszcze jednego, tak, żeby to jakoś tak opisać. Papież używa też takiej koncepcji, która się pojawiała w wielu wypowiedziach teologów w czasie Soboru Watykańskiego II i do dzisiaj. Mianowicie bardzo często w teologii moralnej używa się swoje pojęcia wybór podstawowy. Wybór podstawowy to jest taka, to różnie też jest rozumiane, to trzeba by, te interpretacje mogą być różne. Chodzi o to, że niektórzy teologowie moralni czy etycy chrześcijańscy mówią, że jeżeli ktoś dokonał takiego podstawowego wyboru za Bogiem, że chce zmierzać w kierunku Boga, że jakiś taki ma podstawowe w sobie głębokie przekonanie, że kocha Boga, że uznaje Jego obecność, że ma do Niego szacunek, że modli się wręcz do Niego, to wtedy poszczególne czyny nasze, konkretne czyny, które w różnych sytuacjach życiowych możemy dokonywać, jeżeli one nie naruszają tego podstawowego wyboru człowieka, to one, no nie można ich kwalifikować jako na przykład grzech śmiertelny, który zrywa tę relację z Bogiem. Więc to rozróżnienie w nauczaniu niektórych teologów, ono jakby nie wprowadzałoby tego rozróżnienia pomiędzy grzechem śmiertelnym, bo w tradycji Kościoła zawsze jest ta mowa między grzechem powszednim i grzechem śmiertelnym, który zrywa naszą taką relację z Panem Bogiem. Jest takie totalne odwrócenie się od Pana Boga. Te grzechy śmiertelne sprawiają to, że odwracamy się niejako od Boga. Więc niektórzy teologowie twierdziliby, tak papież troszkę krytykując ich, czy dyskutując z nimi, czy jakoś tam broniąc tej katolickiej tego spojrzenia na tę sytuację, że jeżeli ten wybór podstawowy każdy miałby w swoim sercu, taki podstawową jakby skłonność do tego, żeby szanować Pana Boga, kochać Go i zwracać się do Niego o pomoc, to te nasze grzechy nie są w stanie tej więzi zerwać. To papież mówi, że tak nie jest, że są grzechy śmiertelne, które jednak tę więź mogą zrywać albo ją bardzo osłabiać. I każdy nasz zły czyn w jakiś sposób oddala nas od Pana Boga, a każdy dobry czyn przybliża nas do Niego. Więc to jest już taka bardziej skomplikowana, że tak powiem, wizja papieża, żeby ją przemedytować, tak bardzo ostrożnie formułuję te słowa, żeby dobrze wyrazić to, co papież chciał napisać, ale myślę, że proszę sobie tylko zapamiętać może to pojęcie opcji podstawowej czy wyboru podstawowego, dlatego że w moralności chrześcijańskiej, zwłaszcza tej posoborowej, taka koncepcja, taka wizja była często używana i ona jest przez papieża broniona, że rzeczywiście ten podstawowy wybór, który się w nas rodzi na przykład w momencie nawrócenia, kiedy spotykamy Jezusa Chrystusa, to ukierunkowujemy całe nasze życie na Niego. Jeżeli ktoś tego doświadczył, to te wszystkie sprawy naszego życia schodzą jakby na dalszy plan. Więc papież broni tej koncepcji, że ona jest rzeczywiście obecna w naszym życiu, w takiej moralności chrześcijańskiej, ale z drugiej strony no, stara się zapobiegać temu, żeby ona nie była źle rozumiana. No to tak te dwie rzeczy, czyli to połączenie wolności człowieka i prawa oraz dobrego zrozumienia tego podstawowego wyboru, tej podstawowej opcji, która ukierunkowuje nasze życie, dobrze zrozumienie tych dwóch koncepcji, papież właśnie w tym dokumencie bardzo mocno w takich dwóch obszarach starał się bardzo precyzyjnie wyjaśnić i wytłumaczyć, żebyśmy dobrze to rozumieli. Zachęcam do lektury, żeby jednak się, chociaż język nie jest łatwy, ale mam nadzieję, że to, co powiedziałem teraz, nie za bardzo wzbudzi wątpliwości, że będzie dobrze zrozumiane przez wszystkich. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to proszę zapytać, to wytłumaczymy dalej. Dziękuję.
Dziękuję. Raczej zachętą będzie pewnie do lektury. Jeszcze jedna rzecz, która mi się tutaj nasuwa i skojarzyła po słowach księdza prowincjała, że prawo Boże wzmacnia wolność człowieka. To jest takie i proste, i jasne, ale z drugiej strony też wobec tego, co się dzisiaj na przykład dzieje, może nie jakoś tak konkretnie, ale często ludzie mówią, że prawo Boże czy prawo moralne raczej ogranicza człowieka, bo są jakieś zakazy, bo są jakieś granice stawiane pewnym zachowaniom człowieka, więc w tej kwestii to jest myślę i sprawa odkrywcza, ale właśnie pytanie, czy prawo Boże nie ogranicza, a jeżeli ogranicza, to kiedy i dlaczego? Jeżeli nie ogranicza, to jakie podejście powinno być człowieka, żeby to prawo Boże rzeczywiście było wzmocnieniem naszej wolności, a nie jej ograniczaniem?
To jest ta trudność, nie, w jaki sposób to zrozumieć, to oczywiście możemy to tłumaczyć na wielu płaszczyznach. Zacznę może od takiej bardzo praktycznej, nie? Co znaczy, jeżeli ktoś źle wykorzystuje swoją wolność, uznając, że nie ma żadnych granic i że może robić ze swoim życiem to, co mu się tylko podoba, i w takim nurcie na przykład, no nie wiem, zaczyna używać narkotyków, nie, bo ma do tego prawo, to jest wolność jego, to on tak sobie chciał poukładać swoje życie, więc się okazuje, że po pewnym czasie łamanie tej normy, żeby jednak nie używać narkotyków, doprowadza do tego, że człowiek jest całkowicie zniewolony. Czyli ta początkowa wolność, która na początku się wydaje taka fantastyczna, piękna, że teraz już będę całkowicie wolny, nikt mi nie będzie ograniczał, w ostateczności kończy się wielkim zniewoleniem człowieka, bólem, cierpieniem. I ja myślę, że takich przykładów to każdy z nas tutaj, słuchaczy, mógłby, jak obserwuje się czasami historię życia różnych osób, którzy wydawało im się, że oni teraz będą całkowicie wolni, nie będą przestrzegać żadnych zasad, ale nieprzestrzeganie tych zasad doprowadziło ich do sytuacji, kiedy stali się rzeczywiście bardzo zniewoleni, poranieni przez życie. Więc można to analizować na tej płaszczyźnie, takiej bardzo praktycznej, że to nieprzestrzeganie prawa Bożego doprowadza do ostatecznie do zniewolenia, też do dużych katastrof takich historycznych wręcz, bo to często papież Jan Paweł II czy papież Benedykt XVI oni mówili, że jeżeli człowiek odrzuca prawo Boże i sam sobie ustanawia prawa, jeżeli ustanowi na przykład prawo, że Żydzi nie są ludźmi, bo takie były prawa ustanawiane, I to prowadzi do katastrofy, jeżeli się uznaje, że Polacy są pod ludźmi, jakąś drugą kategorią, i wprowadza się tego rodzaju normy jakieś ustalone przez człowieka, gardzące prawem Bożym, to wtedy doprowadza to do katastrofy historycznej. To wszystkie dyktatury XX wieku, o których właśnie Jan Paweł II był świadkiem i papież Benedykt XVI, one mówią o tym właśnie, że to niezachowywanie prawa Bożego prowadzi do zniewolenia i do katastrof. Więc to odwoływanie się do takich bardzo konkretnych przykładów, myślę, że jest taką drogą też, żeby się przekonywać nawzajem do tego, że jednak zachowywanie prawa Bożego ostatecznie broni ludzkiej wolności. Natomiast tak od strony już bardziej takiej teoretycznej, teologicznej, to też taką jedną myśl pozwolę sobie przytoczyć, że właśnie W tym dokumencie Jan Paweł II przywołuje nauczanie Soboru Watykańskiego II, przypominając doktrynę o prawie naturalnym, które istnieje, prawo naturalne, jako uczestnictwie człowieka w Bożym panowaniu, które pozwala mu we właściwy sposób władać światem i sobą. Prawo naturalne, które odkrywamy, pozwala nam we właściwy sposób władać światem i samym sobą. Więc jeżeli w ten sposób spojrzymy na to prawo naturalne, że ono nie jest po to, żeby nas zniewalać, tylko uczy nas, jak mamy panować nad światem i nad samym sobą, zgodnie z tym Bożym panowaniem, no to jest bardzo ciekawa myśl, już taka na wyższym poziomie, że Pan Bóg, dając nam pewne zalecenia, tak jak to zalecenie w opisie stworzenia, żeby nie jeść z tego owocu drzewa, to nie było ograniczenie, to było dla dobra człowieka, bo przekroczenie tego doprowadziło do katastrofy, do wypędzenia z raju. Więc to przestrzeganie pewnych zasad ma w sobie pewne uzasadnienie. To pewnie też można by na wielu płaszczyznach też psychologicznej to uzasadniać. Ale te dwie, czy tę praktyczną taką chciałbym wydobyć i tę jedną taką myśl Soboru Watykańskiego II, że uznanie prawa Bożego jest uczestniczeniem w Bożym panowaniu. Nad sobą i nad całym światem. To te dwie płaszczyzny pozwolę sobie na razie tylko wymienić, ale sam dokument papieża jest dużo bardziej jeszcze precyzyjny i to jest, dużo jest finezji w tych wypowiedziach. Możemy kiedyś na sam tylko ten temat tego połączenia właśnie ludzkiej wolności i prawa. Kiedyś mieliśmy już tematy i o wolności ludzkiej i o prawie i te wątki też wtedy w czasie naszych programów się pojawiały.
Bardzo dziękuję. 21 minut po 22. Zapraszamy Państwa do rozmów telefonicznych. Temat moralność w Kościele i demokracji. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz doktor Zenon Hanas. Numery telefonów do naszego studia są następujące. 56 655 23 55 dla słuchaczy z północy Polski, z południa 56 655 23 56, telefonia w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 i dwa numery telefonów dla słuchających nas poza granicami Polski. 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Odbieramy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony kłania się i pozdrawia serdecznie ojca prowadzącego i zacnych gości, księży. Ksiądz Adrian Bydliński, kapelan hospicjum świętej Matki Teresy z Kielca.
Witamy księdza.
Łączymy się w te nasze rozmowy niedokończone, prawda? Mi się przypomina taka sytuacja, to z historii ze szkoły. Pamiętam, jak tłumaczono właśnie, gdy doszliśmy w programie także do procesu zbrodniarzy wojennych w Norymberdze, co nie? Hitlerowskich, niemieckich, że oni się próbowali czasami tłumaczyć, że mieli rozkazy, że takie prawo obowiązywało. I wtedy okazało się, jednak postawiono wyższość prawa naturalnego nad tym prawem stanowionym przez człowieka, prawda? Że jednak no nie zabija, jest tu priorytetem w tym momencie, co nie? Więc to jest też taka, myślę, wymowna sytuacja, gdzie no sąd, jakby nie patrzeć, w tamtym momencie historycznym odwołał się właśnie do tego prawa, które nie było prawem spisanym, nie? Jako obowiązujące właśnie no tych Niemców, hitlerowców, prawda? Ale jednak do prawa naturalnego, nie? Które każdy z nas ma i dostał od Pana Boga, jakby nie patrzeć. No i właśnie tu jest ten problem i to też z drugiej strony pokazało, do czego prowadzi to zerwanie z owoców poznania dobra i zła, co nie? Tu jest właśnie ta kwestia. Zresztą święty Paweł też powiedział to nawet w kontekście dzisiejszych tych rozważań przed chwilą nieusłyszanych, to co mi właśnie wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść, jakby nie patrzeć. Niestety boję się, że czasami dzisiaj, no trochę taka sytuacja jak z Ewangelii. Ojciec i dwóch synów i jeden syn mówi, pójdę do winnicy, a ostatecznie nie idzie. Nie chcę już tu personalnie uderzać, ale zdarza się, że nawet prawicowi politycy czasami mówią w wywiadach, mówię bez personaliów, chcę to w tym momencie, nie, ale właśnie, że po prostu no on jako człowiek tak prywatnie, to owszem, życie należy bronić, ale jako poseł, no właśnie, sprawa jest bardziej skomplikowana, złożona. Ja mam też takie pytanie w związku z tym, czy w ogóle, no tak bardzo konkretnie, czy do pogodzenia z moralnością i także w demokracji jest kwestia nawet dyscypliny po prostu głosowania, no bo przecież mieliśmy ostatnio ewidentną sytuację, zwierzęta futerkowe, no też jakoś mi leży na sercu los zwierząt, wiadomo, żeby niepotrzebnie nie męczyć, to jest zrozumiałe, każdy jest jakoś wrażliwy, nie? No ale ten wątek do tego stopnia wyśrubowany, że no jednak dyscyplina w głosowaniu, a przy dzieciach nienarodzonych, no nie czarujmy się, niestety tej dyscypliny nie było, że to jest kwestia osobistego światopoglądu, że nie możemy narzucać, no i wiemy jak to wygląda. 1000 dni przeszło, ustawa jest, leży i nic, zwierzęta bardzo szybko, no to jest bardzo delikatna sprawa, trudna, no ale jednocześnie no jednak gdzieś jakieś priorytety istnieją i w związku z tym no właśnie chociażby, czy to, no tak zastanawiam się osobiście, czy to ma sens w tym momencie, jeżeli mówimy o demokracji, jednocześnie tej demokracji tak de facto nie, bo jest narzucona właśnie dyscyplina jakaś, prawda, i w dodatku no w sprawach no nie dotyczących jednak życia ludzkiego, co nie, i to jakoś tak no próbuję zrozumieć i ciężko, nie ukrywa mi to, przychodzi, a przy tym właśnie ten młodzieńco, o którym mówimy też dzisiaj w kontekście Veritatis Splendor, nie, że kiedy okazało się, że trochę więcej rozdaj, co masz, no to odchodzi zasmucony, nie? Czy jednak to nie chodzi o przeciętność pewną, nie? Takie tylko wypełnianie przykazań jakoś tak w sytuacjach zwyczajnych, ale też i pójście na całość po prostu w tych trudnych sprawach, nie? No i dlatego właśnie no, ten wątek tak mi leży na sercu. Czy można mówić w takim momencie o, powiedzmy, wolności, o moralności, jeżeli z góry mamy no, narzucone, jak mamy wybrać, prawda? To tyle.
Dobrze.
Dziękuję.
Dziękujemy. Pozdrawiamy. Szczęść Boże, księże. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. To jest rzeczywiście świadectwo, bo tak czuję, że dużo takich przemyśleń, czy źródła przemyśleń dostarczają księdzu Adrianowi właśnie ludzie, z którymi pracuję, zwłaszcza ludzie cierpiący. I wtedy pojawiają się takie właśnie pytania, na które często trudno znaleźć sensowną odpowiedź, ale po to właśnie mamy naszą wiarę, w światopoglądzie i w moralności, żeby tam, gdzie brakuje tej siły argumentów, otworzyć drogę dla tego, co podpowiada nam nasza wiara. I tutaj spróbujmy przy tej okazji dopowiedzieć, że rzeczywiście wskazania dla moralności zawarte są w samej naturze człowieka. To jest prawda, którą się raczej przyjmuje i nawet można powiedzieć, że traktuje jako aksjomat, tak bardzo dogmatycznie, bo nikt nie zaprzeczy, że nawet jeśli nie ustanowimy żadnych praw, to człowiek ma to poczucie tego, że się różni od świata, ale różni się od drugiego człowieka, a jednocześnie czuje się podobny w tej takiej warstwie najbardziej podstawowej, głębokiej, którą stara się odczytać. Ale spróbujmy sobie przy właśnie chrześcijańskiej moralności dodać, że my nie ufamy tak do końca prawu właśnie natury. My, chrześcijanie, chcemy przede wszystkim szukać tych zasad, norm w Piśmie Świętym, bo to jest Słowo Boga nam objawione. I dla nas, chrześcijan, to, co powiedział Bóg, to jest ważniejsze niż to, czym kierujemy się w tym wymiarze naturalnym. Ale często zapominamy o tym, że tak naprawdę Słowo Boga objawione zostało człowiekowi przez człowieka. Dlatego tak bardzo potrzebne jest nam magisterium Kościoła. I wiemy, że Kościół jest nieomylny w dwóch sprawach. Jeśli naucza wiary, tego, co ma być podane do wierzenia, i rozstrzyga w sprawach moralności. I właśnie to są te przestrzenie, w których chrześcijanin nie jest ograniczany. Jeśli spojrzymy na to obiektywnie, to nie jest ograniczenie, to jest jakieś światło, to jest pomoc, to jest wskazówka, to jest często właśnie ta wyciągnięta ręka do człowieka, który się pogubił w tym prawie naturalnym albo w prawie stanowionym ludzkim, tak jak tu ksiądz podał przykład tych hitlerowców, którzy się w ten sposób bronili. Natomiast co do obrony życia i ustawy obecnie chroniącej zwierzęta, tu w ogóle nie ma płaszczyzny porównania. Ja bym powiedział tak, że jeśli byśmy na to patrzyli od strony wartości i moralności, to tu nie ma płaszczyzny nawet porównania. Zresztą to wspaniale wyjaśnił Zenon, mówiąc, że moralność nie dotyczy zwierząt, tylko człowieka. Dlatego sądzę, że jest to po prostu polityka. Polityka, ale powinniśmy wiedzieć taką starą zasadę, ja sobie to głęboko zapisałem w pamięci, powracam do tych słów Thomasa Manna, o tym, że tolerancja jest przestępstwem, jeśli dotyczy zła. Wtedy powinniśmy naprawdę bardzo mocno reagować, kiedy dzieje się coś złego, kiedy dzieje się coś, co uderza w te fundamenty moralności. Natomiast tutaj po prostu jest to jest polityka. My, chrześcijanie, chcielibyśmy, żeby wszystko było według tego, jak my wierzymy, ale żyjemy w społeczeństwie, w którym interesy polityczne niestety stawiają wyżej niektóre cele niż ochronę życia. Ale my, chrześcijanie, w ten sposób nie powinniśmy być pozbawieni tego, czego uczy nas Kościół i do czego Kościół niejako nas zobowiązuje. Żebyśmy my swoją postawą, w swoim środowisku, wszelkimi możliwościami bronili życia. Bo polityka zawsze będzie tym obszarem, gdzie rządzą trochę inne prawa. Natomiast już ostatnia sprawa, którą ksiądz poruszył, dotycząca tej dyscypliny w głosowaniach.
Ja myślę, że tutaj też rozumiemy, że ktoś, kto się tu wyłamywał z tej dyscypliny przy tym głosowaniu, to ja myślę, że to nie była sprawa moralności. No, nie mógł chyba nikt tutaj też przywoływać, że gdyby była to sprawa ochrony życia, to wiedziałbym, jak postąpić, a tutaj mam wątpliwość, prawda, bo jest właśnie niezachowana ta hierarchia. My powinniśmy się zajmować ochroną życia, a nie zajmować się zwierzętami. No, tak powinno być. Ale jeśli jeszcze raz przypomnijmy te słowa Manna. Tolerancja jest przestępstwem, jeśli dotyczy zła. Jeśli by posłowie mieli ustanowić jakieś prawo, które by dotknęło, byłoby złe i naruszyłoby jakieś prawa i coś niszczyło, to trzeba się tutaj bardzo jasno opowiedzieć po stronie wartości. Natomiast no jeśli ktoś jest reprezentantem z konkretnych partii, z konkretnych środowisk, konkretnych ludzi, którzy na niego głosowali, no to jest sprawa bardzo trudna. Nie chciałem tu zbyt głęboko wchodzić i nie dawać jakichś rad i recept. To jest po prostu taka bardziej luźna refleksja na ten temat.
Bardzo dziękuję. I kolejny telefon. Prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże.
Kłania się pięknie Andrzej z okolic Krynicy.
Witamy, Panie
Jeżeli
Andrzej.
Można,
bardzo proszę,
to
jesteśmy.
Prosiłbym, taki problem bym jeden podniósł. Nawiązał do wypowiedzi księdza profesora.
Panie Andrzeju, tylko radio wyciszamy swoje już, dobrze?
Tak, już.
Bo jesteśmy...
Serdecznie pozdrawiam obecnych w studio dostojnych gości. Kłania się pięknie Andrzej z okolic Krynicy. Ja chciałbym do pewnej myśli ksiądz profesor przedstawił, nawiązać. No i taką maleńką refleksję na temat dzisiejszych rozważań. Ja sobie tak myślę nieraz, że Pan Bóg tak to mądrze urządził, że nawet ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia, tak to określę nawet, co to jest moralność, co to jest etyka, co to są wybory moralne, postępują bardzo często, patrząc z boku jak gdyby, czy przypatrując się ich życiu, czy działaniu, niezwykle moralnie. Wszystkie wartości moralne, takie jak lojalność, prawdomówność, uczciwość, rzetelność i tak dalej, można to wymieniać, te wartości moralne, znajdują odzwierciedlenie w przestrzeganiu norm moralnych. Są niezwykle prostymi, prawowitymi, jak to nazwie, ludźmi. I tak się zastanawiałem nieraz, skąd to się bierze. Ano bierze się z obserwacji czy z przejmowania wzoru i zachowań społecznych. To jest chyba najpoważniejsza dyrektywa do wychowania czy do kształtowania postaw moralnych. Mianowicie we wzorach moralnych, we wzorach zachowań czy działań, czy nawet szerzej działalnościach ludzi, zawsze przeniknięte są one, lub prawie zawsze, może za wyjątkiem jakichś bardzo prostych działań, przeniknięte są moralnością. I, czyli tymi zasadami, ja używam słowa raczej wartość moralna, bo ona lepiej tłumaczy później, skąd się bierze zasada, a potem norma. I tak sobie myślę, że to jest chyba klucz do działań wychowawczych, a także do, no ja wiem, uczynienia siebie samego. Natomiast jeżeli chodzi o sumienie, to też ono odgrywa. Mówimy człowiek sumienny. Skąd się znowu sumienie bierze? Właśnie z uwewnętrznienia tych wartości moralnych. przyswojenia ich sobie, uznania za własne, polubienia ich, pokochania. Powiem więcej. Człowiek, który w ten świat moralności wejdzie, to ma tą drogę do samowychowania, do samooceny, do samoanalizy, zupełnie jak gdyby prostą, otwartą, ale myślę, że nie mamy zbyt wiele czasu. To znaczy dumać nad sobą, czy ja moralnie, czy niemoralnie, tego nie mamy. My po prostu moralność realizujemy, a wybory moralne, oceny, to rzeczywiście no, różnie postępują, ale najwyższą chyba formą taką przestrzegania, postępowania, no tak jakoś nam to fajnie Pan Bóg urządził, że oprócz tych naczelnych wartości dał nam także podstawę teologiczną, no i tą nagrodę. To tyle, co chciałem powiedzieć. Serdeczne Bóg zapłać za wysłanie.
Dziękujemy, panie Andrzeju. Pozdrawiamy również serdecznie. Bardzo proszę.
No, bardzo dziękujemy za taką głęboką wypowiedź, panie Andrzeju. Trudno się, bo ona jest kontynuacją tego wszystkiego, o czym rozmawiamy. To jest bardzo ciekawa myśl też, którą pan na początku zechciał wypowiedzieć, że jednak mimo różnych trudnych takich spraw, różnych wpływów też tak negatywnych na rozwój nas, ludzi czy młodzieży, że jednak te zasady są w jakiejś mierze zachowywane. To znaczy, że my jednak, nawet jeżeli nie mamy jakichś religijnych korzeni, to jednak ludzie mają w sobie jakąś taką naturalną potrzebę, skłonność do tego, żeby te zasady jednak zachowywać. Czyli tak można by powiedzieć, podsumowując tę wypowiedź pana, że jest pan, wierzy pan w to, że jednak natura ludzka nie jest do końca zepsuta przez grzech i człowiek nie jest tylko zamkniętym w sobie egoistą, tylko jednak próbuje pewne zasady moralne przestrzegać, które służą rozwojowi innych ludzi i samego siebie. Więc tak można by taką, że wierzy pan w taką bardzo, no jednak dobrą stronę ludzkiej natury. Dodam też, że no w historii też teologii moralnej i chrześcijaństwa, no też to spojrzenie na ludzką naturę, czy ona rzeczywiście już jest zepsuta i nie da się jej w żaden sposób naprawić, czy też ma w sobie jakieś naturalne takie pierwiastki dobra, które pozwalają wchodzić właśnie w tę taką dobrą moralność powszechną. Zawsze była też spór o to, jak to było, bo z drugiej strony wiemy, że jeżeli ktoś wzrasta w jakiejś takiej społeczeństwie, które jest z gruntu zepsute, no to też to jego spojrzenie na świat i ta moralność, która jest kształtowana w tych osobach, no wiadomo, że będzie też kształtowana przez społeczeństwo. Więc to jest taka, ten wzajemny wpływ uczenia się na pewno jest niezwykle ważny i pan zwrócił na to uwagę, więc bardzo, bardzo, bardzo wielkie dzięki za to. No dla nas, dla chrześcijan, takim modelem, do którego się nieustannie odwołujemy, naszego życia wewnętrznego, naszego sposobu myślenia, naszego sposobu wartościowania spraw, no to zawsze będzie Jezus Chrystus. Ten, który jest naszym Zbawicielem. To chrześcijanie i katolicy, no chrześcijanie w szerszym tego słowa znaczeniu, jeżeli ktoś spotkał Jezusa Chrystusa, jakoś zafascynował się Jego obecnością, Jego losem, tym co On zrobił dla nas, przechodząc przez krzyż do zmartwychwstania, no to jeżeli mamy taki model naszego życia, no to lepszej moralności, no trudno sobie wyobrazić. Jest to, no to szczyty świętości, do ludzkiej doskonałości, poświęcenia dla drugiego człowieka, takiej autentycznej miłości, która jednocześnie jest połączona z wolnością tego daru z siebie samego. No to są te najpiękniejsze chyba opisy tego, kim człowiek może być. I dlatego ta historia Jezusa Chrystusa i to Jego działanie dzisiaj w świecie nadal nie traci swojej siły. To myślę, że to, jeżeli mówimy czasami o ewangelizacji, o tym, żeby wartości chrześcijańskie krzewić, to owszem, my możemy to robić w sposób taki racjonalny, uzasadniając to, poszukując uzasadnień psychologicznych, socjologicznych, filozoficznych, ale nigdy i żadna z tych metod nie zastąpi tej osobistej fascynacji osobą Jezusa Chrystusa, takim zafascynowaniem się stylem Jego życia, tą moralnością, którą On nam przekazuje i do której nas uzdatnia. Bo to też jest tak, że ostatecznie jednak, mimo tego, że wierzymy, że jest jakaś cząstka dobra w nas, to my nie jesteśmy w stanie sami osiągnąć tego szczytu doskonałości, czy doskonałości takiej moralności chrześcijańskiej. Na pewno nie jesteśmy w stanie tego uczynić w tej encyklice, do której się tak dziś bardzo często odwołuje, Veritatis Splendor, o blasku prawdy. Papież zauważa, człowiek nie potrafi o własnych siłach naśladować i przeżywać miłości Chrystusa. Staje się zdolny do takiej miłości jedynie mocą udzielonego mu daru. Dlatego człowiek powinien się wyzbyć postawy samowystarczalności, aby gotów był żyć w duchu. To Bóg łaską przemienia człowieka. Więc to jest... Myślę, że to jest ważne też, żeby sobie to uświadomić, kiedy mówimy dzisiaj o moralności chrześcijańskiej, że ta moralność chrześcijańska nie polega na tym, że sami potrafimy siebie przekształcać własną wolą, własną siłą, bo sami też doświadczamy często naszej ograniczeń, naszej słabości. Więc ta moralność chrześcijańska jest ostatecznie darem, o który prosimy nieustannie Pana Boga, żeby zechciał nas kształtować, żeby nam pokazywał drogę. Więc tak uzupełniając tę myśl pana Andrzeja o tym, że jest w nas dobro i że takie dobro rzeczywiście może, że tak powiem, spontanicznie wzrastać, to jednak bez łaski Pana Boga, bez tej pomocy Jego poprzez działanie Jezusa Chrystusa i Bożego Ducha w naszych sercach, trudno nam to uzyskać. Może jeszcze na końcu tak dodam, bo rzeczywiście ja czasami wiele lat, jak żyłem w Niemczech czy w Szwajcarii, często bywałem, mnie zawsze fascynowało to, że na ulicach jeszcze wiele lat temu raz mi się zdarzyło nawet, że użytkowałem samochód jakiś i zostawiłem kluczyki w samochodzie w drzwiach na zewnątrz, bo jeszcze wtedy się używało, nie w 90-tych latach nie używało się takich pilotów, tylko kluczyki były takie można do otwierania samochodu. I pamiętam, że raz zapomniałem te kluczyki w samochodzie. Po prostu zostawiłem na ulicy samochód przed tam jakimś blokiem i te kluczyki były w drzwiach. I ten samochód oczywiście nie zginął. Więc to czasami sobie tak myślę, że ta religijność nasza jest czymś bardzo ważnym. Nie? Ona nam pomaga kształtować nasze wartości. Ale z drugiej strony czasami widzimy społeczeństwa, w której tej religijności jest jakby mniej, ale zasady etyczne są przestrzegane. Ja nie wiem, jak to wytłumaczyć, to też możemy kiedyś może o tym porozmawiać. Może to jest ten wynik tego, o czym pan Andrzej na początku mówił, że jest w nas w naturalny sposób jakaś taka potrzeba, żeby żyć moralnie, etycznie, według zasad, które Pan Bóg w jakiś sposób włożył w nasze serca. To tak jako komentarz do tego, co pan Andrzej wcześniej powiedział. Dziękuję panu Andrzeju jeszcze raz.
Dziękuję bardzo. I kolejny telefon. Prosimy, Radio Maria.
Można?
Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony z Chrystus Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Krystyna tu z Lublina się kłania. Witamy. Dziękuję bardzo za audycję, temat i osoby prowadzące i słuchające. Dziękuję, bo korzystałam z wykładów świętej pamięci księdza profesora Styczna, następcy wiernego przyjaciela do końca życia Karola Wojtyły. Pamiętam, uświadamiał nam o tym, no, filozoficznie, że jesteśmy osobą, przez małe o, w relacji do Stwórcy, nie jesteśmy zwierzęciem rozumnym, nie jesteśmy Bogiem, powinniśmy żyć w relacji do swego Stwórcy, który szczepił, prawda, w nasze serce, jak w swoje oko. Jesteśmy dziećmi Bożymi i każde jako osoba rozumna i wolna, a więc zdolne do poszukiwania prawdy. Czyli prawda, pamiętam, mówił ksiądz profesor, jest kryterium rozróżniania dobra i zła, więc prawa naturalnego. I każdy człowiek ma ten pierwiastek dążenia do szczęścia. Prawda? Tutaj właśnie każdy z nas ludzi dąży właśnie tutaj krótkowzrocznie, tylko po ziemsku myśląc, a nasz Chrystus Jezus, krzyż, krew, matkę swoją prowadzi do tego prawdziwego szczęścia, wiekuistego. Dzisiaj jest to niebezpieczeństwo już na tylu konferencjach na Kulu mówi się o tej epoce postprawdy. Relacje, relatywizm już, prawda, wyzbywają się, każdy ma swoją prawdę, a więc każdy ma swoje sumienie. To jest straszne niebezpieczeństwo, o czym już ksiądz profesor był łaska wcześniej mówić, ta troska naszego proroka świętego Jana Pawła II sięgała, tak jak i święty pamięci księdza profesora Krąbca, wraz żyli, prawda, tą szkołę filozoficzną za komuny. Nie bawili się tam w to zło, tylko dali na świętym Tomaszu, na Ewangelii. Budowali właśnie ten trzon etyczny, moralny, no, który prowadzi do zbawienia, do szczęścia wiekuistego. Chrystus uczy nas miłości. Jest to miłością w sakramentach, miłością bliźniego. A to poszukiwanie prawdy, przypomniałam sobie, jak mocno święty Jan Paweł akcentował postawę na przykład Edyty Stein. Ona poprzez prawdę, poprzez różne te ideologie, które no mówić o filozofii, filozofia szuka właśnie tej prawdy wiekuistej. Na tym zasadzie sobie prowadzi życie wspólnotowe, osobowe wspólnocie osób. Więc Edyta Stein poprzez doświadczenia cierpienia, poprzez lekturę pisma i dzieła świętej Teresy, prawda, tym skarbcu naszego Kościoła katolickiego, powiedziała: tak, to jest prawda, Chrystus jest obiecanym Mesjaszem. Dziękuję bardzo i szczęść Boże. Nie przedłużę.
Dziękujemy Pani Krystyno, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. To naprawdę widać, jak ważne jest, kiedy słuchamy mądrych autorytetów. Mądrych, no każdy autorytet powinien być mądry, ale po to tworzymy uniwersytety, żeby tam wspólnie tej prawdy poszukiwać. I bez względu na to, czy to jest katolicki uniwersytet, tak jak mamy go w Lublinie i to jeszcze ja w tej chwili Jana Pawła II, czy uniwersytet nasz, na którym my pracujemy z księdzem Zenonem, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który nie jest uniwersytetem katolickim, jest uniwersytetem państwowym, publicznym, który ma cztery wydziały kościelne, ale no niestety to jest uniwersytet, na którym studiują różni ludzie i różni ludzie prowadzą wykłady, badania. Niemniej ten etos nazwy, jaką ma uniwersytet, czyli mamy patrona kardynała Stefana Wyszyńskiego, jest to jakiś autorytet, nie jakiś, to jest po prostu autorytet. I myślę, że wszyscy, którzy na naszym uniwersytecie pracują, to chcą być właśnie takimi mądrymi autorytetami, również w sprawach etyczno-moralnych. Ja bym tu w formie komentarza przywołał słowa Chrystusa, który właśnie podkreślał: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Czyli w pewnym sensie ustawia nam hierarchię, również hierarchię w wymiarze moralnym. To nie jest tak, że bądź najpierw wolny, a w wolności możesz poszukiwać prawdy. Nie, Chrystus wyraźnie ustawia hierarchię i porządek. Najpierw mamy poznać prawdę. Poznanie prawdy to jest jej poszukiwanie, to jest dążanie pewną drogą. I w chrześcijaństwie podkreśla się, że poznanie prawdy ma, tu nie chodzi tylko, czy pójdziemy drogą filozoficzną, czy drogą kontemplacyjną, ale chodzi o to, że w chrześcijaństwie poznanie prawdy ma charakter relacyjny. W sensie tym, że my chcemy wspólnie poszukiwać prawdy. Że my nie chcemy, żeby ktoś sam szedł i poznawał i później uznawał siebie sam za autorytet. Tu chodzi też o personalia w poznawaniu prawdy. I to później przekłada się oczywiście na moralność. Więc poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I dopiero wtedy taki człowiek, który naprawdę i smakuje i dochodzi do tej wolności, naprawdę może zrozumieć, ale też doświadczać wielkości tych wartości, które otrzymujemy jako dar Boga. Bo my już jesteśmy przez prawdę wyzwoleni. I wtedy nawet jeśli kierujemy się pewnymi wartościami, z których wynikają zasady i normy, to my jako ludzie wolni wiemy, że to jest tylko kształtowanie naszej odpowiedzialności, naszej mądrości, roztropności. Tu przywołam jeszcze te cnoty kardynalne, sprawiedliwości, umiarkowania. Ale tak naprawdę człowiek może zrozumieć moralność, jeśli pozna prawdę i doświadczy prawdziwej wolności.
Dziękuję bardzo. I odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jesteśmy na antenie?
Prosimy, kto mówi, skąd?
Mój Andrzej ze Szwajcarii. Szwajca, no dzisiejszy temat jest moralność. Proszę Państwa, Fundacja K.I. Godek, Rzeci jej rodzina, zbiera podpisy, żeby zabronić parad LGBT w Polsce. Proszę sobie wyobrazić, że w Poznaniu arcybiskup Gądecki zabronił zbierać w obrębie kościołów tych podpisów. Jeszcze coś. Za bandytą Margotem ujęli się dwaj księża. Ksiądz Boniecki i ksiądz Wierzbicki z Kulu, prawda? Gdzie oni są, jak jedna kobieta była w kwarantannie, nie miała co jeść, wyszła do apteki, do sklepu, żeby sobie kupić leki i coś do jedzenia. Została złapana, rzeczywiście siedziała kilka miesięcy w areszcie i teraz jej grozi kilka lat więzienia za to. Proszę Państwa, no przykro mi to mówić, ale ci hierarchowie powinni być zdymisjonowani. Im szybciej dymisjonowani będą tacy hierarchowie, tym szybciej Kościół wzmocni swoją pozycję w Polsce. Takie jest moje zdanie. No, proszę komentarz. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Andrzeju. Proszę bardzo.
Bardzo dziękujemy za ten głos ze Szwajcarii. No, on się odnosi już do takich bardzo konkretnych decyzji, które zostały podjęte tutaj w Polsce i dotyczy bardzo takiej pełnej emocji też debaty, która się toczy. Więc ja wiem, że w takiej ocenie tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas, no zawsze są potrzebne też pewne kryteria, dlaczego oceniamy pewne decyzje czy pewne podejmowane przedsięwzięcia, inicjatywy, żeby je oceniać. Rzeczywiście do tego potrzebne jest prawe, dobre sumienie. Więc ja rozumiem, że ta inicjatywa zabraniania parad, które, bo do tego zmierzała ta inicjatywa, z tego co wiem, bo dzisiaj akurat byłem na liturgii w diecezji krakowskiej, tam akurat były jakieś informacje ogłaszane przez księży z archidiecezji krakowskiej na ten temat, więc tam było bardzo mocno podkreślone, dlaczego te parady jakby powinny być jakoś tam ograniczane, czy w jakiś sposób limitowane, dlatego że w ramach tych parad obrażane są też uczucia religijne innych osób. Więc to był taki podstawowy argument, przynajmniej tak to usłyszałem w tej wypowiedzi, tych ogłoszeniach. Ja nie wiem, czy to były oficjalne ogłoszenia takie wynikające od księdza biskupa Marka Jędraszewskiego, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, czy też to była taka interpretacja tego księdza proboszcza, tego nie wiem. Ale chcę powiedzieć, że to wskazuje na to, że ta cała problematyka jest taka wieloaspektowa. Tam jest dużo, dużo, dużo elementów. I tutaj w tym ogłoszeniu, akurat którego byłem świadkiem, podkreślone było to, że te parady, te manifestacje, które się odbywają, one mają w sobie też często ten element takiego obrażania religijnych uczuć innych osób, nie? Symboli religijnych i tak dalej. Czyli nie tylko samego manifestowania pewnych przekonań swoich, tylko też obrażania innych. Więc ja też nie umiem powiedzieć, jakie motywacje kierowały księdzem arcybiskupem Gądeckim, żeby nie angażować się w tę akcję, żeby jej nie wspierać w ten sposób taki bardzo publiczny. Trudno mi to powiedzieć, dlatego że no chcę jeszcze raz wskazać na to uwagę, że ta dyskusja jest taka bardzo wieloaspektowa. Z drugiej strony też no, myślę, że znamy księdza arcybiskupa Gądeckiego z bardzo cennych, głębokich i ważnych wypowiedzi też w obronie Kościoła w trudnych momentach jako przewodniczącego episkopatu i myślę, że żeby ocenić powiedzmy to taką decyzję, myślę, że warto byłoby, no nie wiem, już osobiście z nim jakby zapytać o pewną motywację. Ja nie czuję się w żaden sposób upoważniony do tego, czy nie czuję się na siłach wręcz, żeby interpretować, jakie są przesłanki, jakie były motywacje tego, że ta decyzja została w taki, a nie inny sposób podjęta. Więc no, myślę, że też pan Andrzej, pytając o to, też pewnie można by się zwrócić do kogoś, kto bardziej kompetentnie mógłby udzielić odpowiedzi na to pytanie. No, prawdą jest też, że takie duże, budzące duże emocji, dyskusji, nie, tego rodzaju sytuacje, no one zawsze będą wywoływały, wywoływały też dodatkowo no też napięcia wewnątrz Kościoła, nie? Bo widzimy, że te kwestie moralne, one, które istnieją w społeczeństwie, one też w jakiś sposób wpływają na Kościół. Ja też jestem głęboko przekonany, myślę, że papież Jan Paweł II, pisząc o moralności chrześcijańskiej, no te zasady, o których on pisał, one tam w tym całym dokumencie nie znajdziemy oceny jakichś bardzo konkretnych nawet zachowań ludzkich, czy tylko są to podawane bardzo, bardzo precyzyjne, ale jednak no takie trochę abstrakcyjne, w sensie takim, że są bardzo ogólne kryteria, w jaki sposób należy oceniać tę rzeczywistość, która jest wokół nas. Więc ja myślę, że takim najbardziej kluczowym, i to w tym dokumencie pierwszy i ostatni rozdział, takim kluczowym kryterium, na czym polega autentyczna moralność chrześcijańska, nie, jakie są jej kryteria, to będzie zawsze odniesienie do Jezusa Chrystusa. To jest to pytanie, co uczyniłby Jezus Chrystus, gdyby w tej sytuacji stanął i miał podejmować pewne decyzje. Myślę, że to jest to kryterium odniesienia do osoby Jezusa Chrystusa, zawsze pytania Go o to w modlitwie, w medytacji, w sakramentach, takie zanurzanie się w jego obecność, pytanie Jego, co w tej sytuacji powinniśmy robić, to jest kluczowa taka myśl, która jest zawarta w tym dokumencie. Ja na zakończenie naszego, na samo zakończenie zachowałem sobie ostatnią modlitwę, którą papież napisał w tym dokumencie. Jest to modlitwa skierowana do Maryi, do Matki Bożej, ale myślę, że to jest ten taki dobry moment, żeby tę modlitwę zacytować. To jest kilka wersetów bardzo głębokiej modlitwy, takiej prośby do Matki Bożej o to też, żeby ona pomogła nam no, realizować to, co w tej encyklice papież jako program opisał. I ja pozwolę sobie to teraz. Myślałem, że na końcu to zacytuję, ale myślę, że to jest ten moment, żeby to przeczytać, bo to jest bardzo głęboka modlitwa, która wyraża też najgłębsze intencje papieża Jana Pawła, który chciałby, żeby ta moralność chrześcijańska kształtowana przez Ewangelię, żeby ona wpływała na świat. I na zakończenie papież napisał te słowa. O Maryjo, Matko Miłosierdzia, czuwaj nad wszystkimi, aby nie był daremny krzyż Chrystusa, aby człowiek nie zagubił drogi dobra, nie utracił świadomości grzechu i umiał głębiej ufać Bogu, bogatemu w miłosierdzie.
bez własnej woli spełniał dobre czyny, które Bóg z góry przygotował i w ten sposób żył ku chwale Jego majestatu. Przepiękna modlitwa, głęboka w treść, mówiąca o tym, że też świadomość grzechu jest tracona, świadomość zła, które jest wyrządzane, ale też to taka prośba, żeby każdy człowiek z własnej woli spełniał dobre czyny, które Bóg z góry przygotował. To jest też taka głęboka pokora w tej modlitwie i myślę, że dla nas chrześcijan słowa tej modlitwy, no może warto czasami też sięgnąć do takiego, do tej medytacji, która kieruje też, że to obserwowanie tego zła, które się dzieje wokół nas, nie zwalnia nas z tego, żebyśmy my, to nasze, bo każdy z nas jakoś tam dotknięty jest grzechem, żeby też prosić Pana Boga o przebaczenie też naszych własnych słabości. Myślę, że to są też dwie bardzo, bardzo istotne elementy, o których papież Jan Paweł II w tej encyklice o moralności chrześcijańskiej bardzo mocno ją podkreślał.
Dziękujemy. Proszę, Radio Maria.
Halo.
Halo.
Czy już można?
Można, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
I teraz i zawsze.
Maria z Warszawy się kłania. Witam ojca prowadzącego, witam czcigodnych gości. Zawsze te audycje są cudowne i słuchając dzisiaj kolejnych głosów i tych pięknych tłumaczeń obu gości, chciałam powiedzieć, że ja mam takie, może takie trochę przekorne myślenie zaczęło mi towarzyszyć, być może nawet infantylne. Otóż tak myślę sobie. Moralność w Kościele i demokracji. Ja zaryzykuję twierdzenie, że w Kościele tak, ale w demokracji uważam, że to jest, demokracja jest, w ogóle nie ma nic wspólnego z moralnością, ale to tak może późna pora i może jakieś głupstwa mówię, ale proszę wybaczyć. Otóż przypomina mi się, jako mała, młoda dziewczyna, czy może jakieś dziecko, czytałam taką, to była taka legenda o królu Auguście, król August, Zygmunt August, który sądził na Wawelu. Mówię o tym, że może monarchia, to tak, można mówić o moralności, ale w demokracji nie. Otóż to mnie bardzo poruszyło wtedy. Sądził, siedząc w tej sali tronowej, tam nad nim były głowy wawelskie i pomylił się i osądził źle. I jedna z głów wawelskich powiedziała, Rex Auguste, Justitia Juste, królu Auguście, sądź sprawiedliwie. Było to sumienie jakieś. I myślę sobie tak. Jestem, Boże, już rozczarowana życiem i tym, co się dzieje na przykład w Unii Europejskiej, która jest w jakimś sensie kwintesencją, że tak powiem, demokracji. Mówię to ze śmiechem. Być może z tego wynika to, że na przykład prezydent Macron dzisiaj czy wczoraj pana Łukaszenkę upominał i kazał mu rezygnować ze swojego stanowiska, a sam wtedy tłuczono ludzi i nic z tego nie wynikło i dalej jest prezydentem i uważa się za autorytet. Otóż sądzę, że ja nie mówię, że ja bym chciała wrócić do monarchii, ale dla mnie moralność demokracji to jest temat bardzo w Kościele, tak. W demokracji, no weźmy Arystoteles nawet, bo to i potem Ojciec Święty, Święty mówił, że w takim stanie, ta demokracja w stanie rozkwitu, czy też w jakiejś takiej przerostu, to jest, no po prostu jest tyranią. Ale to mówił wcześniej Arystoteles. Notabene Sokratesa, który uczył młodzież ateńską myślenia, skazano na śmierć, bo był za mądry, tłumi się w demokracji indywidualności, a indywidualność to jest często autorytet, prawda? I tutaj dla mnie nie ma, może to jest jakaś, może chaos mam w głowie, proszę mi wybaczyć, ale powtarzam, w monarchii można o tym mówić, bo jeżeli król ma sumienie, to on jako autorytet może kierować tak państwem, tak jak król August, którego upomniało sumienie, że można do tego autorytetu się odwoływać, ale jeżeli u nas takie rzeczy się dzieją jak w tej chwili w Unii Europejskiej, jestem rozgoryczona tym wszystkim, bo to jest taki teatr, to jest robienie z ludzi, no pomijając tę pandemię, która też w pewnym sensie pewne zakłóciła pewne proporcje, ale powtarzam, w Kościele mamy 10 przykazań, mamy sumienie, do dziś pamiętam jak mnie i nie uważam, że to wtedy dziecko już ma sumienie, znaczy to jest nadane przez Pana Boga, bo jeden z tutaj ze słuchaczy mówił, że to tam się człowiek sobie kształtuje czy coś. Nie, to jest wcześniej. I na przykład jeden z księży w Kościele Zbawiciela, jeszcze tylko to powiem, już tam kiedyś mówiłam, świętej pamięci ksiądz Czesław Malinowski, kiedy podeszłam do niego jako dziewczyna, zupełnie zastanawiałam się, czy wstąpić do ZMS-u, czy nie. Myślę, może ksiądz mi to powie, bo z rodzicami nie miałam kiedy rozmawiać w ogóle ciągle w pracy, a ja ciągle sama. A on powiedział wtedy, Marysieńko, zrób tak, jak ci sumienie każe. I ja nauczyłam się wtedy tego, także tego, że mogę opierać się na tym, co mi rodzice, co Pan Bóg, co rodzice przekazali, co Kościół. Natomiast w demokracji cynizm jakiś panuje. Nie czuję, żeby było jakieś oparcie. Nie znaczy, że ja bym chciała przewrót zrobić i wrócić do, prawda, do jakiegoś, no jest Królestwo Boże, to jedno. Natomiast monarchia może jest lepszym ustrojem niż demokracja, w której interesy rządzą, polityka rządzi, a tam jednak jest król, który albo ma prawe sumienie, albo nie, ale to już jest prawda, no po prostu jest to sprawa jakaś taka, że można łatwiej dążyć do tego, żeby to było zgodne z sumieniem. Także demokracja nie kojarzy mi się absolutnie z moralnością. Bardzo przepraszam. Życzę wszystkiego dobrego i dziękuję jeszcze raz za te wszystkie piękne audycje, które mnie tak ubogacają i nie tylko mnie, wszystkich. Z Bogiem. Serdecznie.
Z Bogiem, Pani Mario, dziękujemy.
Pani Mario, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Już tak powiedziałbym, że zatęskniłem za Pani głosem, bo w poprzednich audycjach zdarzało się częściej spotkać się na antenie z Panią i jest to zawsze dla nas też ubogacające spotkanie. Ja po raz kolejny będę tutaj może wyrazicielem też tych ludzi, którzy poszukują również w Radiu Maryja i w telewizji Trwam takich treści, które nie tylko będą katechezą, czyli nie tylko będą pogłębiać ich wiedzę religijną, ale będą też wiedzą z obszaru katolickiej nauki społecznej. My staramy się tutaj w tej audycji może nie tak katechizmowo właśnie wykładać te poruszane tematy, bardziej nawet tak w cudzysłowie powiem po świecku, ale no taka jest nasza rola, taką sobie wyznaczyliśmy misję w tych programach i staramy się konsekwentnie ją realizować. I ja powiem tak, odpowiadając po części na to, co Pani powiedziała, że polityk czy politycy w ogóle mogą mówić ludziom, co powinni robić, lecz i to jest problem, lecz zwykle to nie oni ponoszą konsekwencje. I nam, wyborcom, chodzi o to, żebyśmy my tych konsekwencji od nich się domagali, jeśli będą ustalać złe prawo i będą tolerancyjni wobec zła, to my musimy reagować. bo nie można sobie ustalać złego prawa i nie martwić się o to, co się stanie z tym prawem dalej. Tu trochę się odwołuję do pana Andrzeja, który podawał przykład tej kobiety, która złamała te obostrzenia związane z koronawirusem, została tak potraktowana zgodnie z prawem. No, takie prawo należy zmienić. Bo to nie polityk idzie do aresztu i oni uchwalili takie prawo, ale z racji immunitetu, z racji różnych przywilejów, jakie mają, często spod tego prawa się wyłączają. Nawet właśnie ten immunitet sprawia, że ustalone przez nich prawo ich może nie dotyczyć. Ale my, wyborcy, powinniśmy się domagać właśnie konsekwencji i tego, żeby nie sprawdzały się słowa Maxa Webera, który mówił, że ludzie nienaganni pod względem moralnym są złymi politykami. No, to jest prawda wynikająca z obserwacji, również z naszego polskiego podwórka, że ci, którzy starają się właśnie być wierni zasadom, są usuwani niejako z tej pierwszej linii. My, wyborcy, obywatele, patrioci, szeroko pojęci, ja tu nie mówię, kto jest patriotą, kto nie. Ci, którzy się czują związani z ojczyzną, powinni domagać się również tej nienaganności pod względem moralnym od polityków. I myślę, że coraz bardziej dojrzała demokracja obywatelska będzie eliminować te najbardziej jaskrawe przykłady ludzi, którzy łamią prawo, nie ponoszą konsekwencji, a przede wszystkim są tolerancyjni wobec zła. Bo tolerancja wobec zła jest po prostu przestępstwem, bez względu na to, kto dopuszcza się takiego działania.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mogłabym do audycji?
Tak, proszę, już można mówić.
Tak, szczęść Boże. Tu mówi Joanna z północy. I
witamy,
mieć...
Pani.
Szczęść Boże. Mam jedno małe pytanie, co do właśnie w kontekście moralności i demokracji, ale jeszcze chciałabym tylko krótki taki komentarz co do akcji Stop LGBT, ponieważ ja też byłam, szczerze mówiąc, oburzona tym, niestety jakby w jakiś sposób arcybiskup jakby zabronił, a później w Kościół Niedzielnym w tym tygodniu ukazał się jego komentarz, który uważam, że jest bardzo właśnie głęboki i mądry, ponieważ on wytłumaczył to w ten sposób, że oczywiście jakby te parady są niewłaściwe, ale ten list, jakby ta akcja jest źle sformułowana w ten sposób, że może to zagrozić zakazem w ogóle jakby zagrozić wolności organizowaniu parad i wszelkich, na przykład właśnie między innymi najświętszym, nie wiem, jakieś takie jakby pielgrzymki, czy naszym eucharystycznymi dami. I dlatego jakby on w ten sposób to tłumaczył, że jakby po prostu jest to źle sformułowane jakby w tym dokumencie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, właśnie moje krótkie takie pytanie jakby w kontekście naszych wyborów demokratycznych, które się odbyły. Czy osoba głosująca za kandydata, który i popierająca jakby aborcję i zapłodnienia in vitro popełnia grzech, będąc katolikiem, czy popełnia grzech?
Dzięki, pani Joanno. Pozdrawiamy.
Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję, pani Joanno. Tak dobrze usłyszałem pani imię. Tak, tak. Dziękuję za tę dopowiedź i za przypomnienie tego, czy wspomnienie tego artykułu, który się ukazał i w którym jakby ta myśl, argumentacja, intencja księdza arcybiskupa Gądeckiego została bardziej ujaśniona. Ja tego nie przeczytałem, niestety nie miałem takiej możliwości, ale to potwierdza to, o czym mówiłem, że czasami jeżeli komuś
no tak jakoś nie zgadzamy się z kimś, nie? Czy nie rozumiemy jego intencji, tak jak w tym przypadku, no to myślę, że takie bezpośrednie zwrócenie się do tej osoby, żeby zrozumieć, zapytać, może się okazać, że są jakieś motywy, są jakieś intencje, których my na pierwszy rzut oka nie dostrzegamy, a które no, są racjonalne i są też zgodne z Ewangelią i ostatecznie przyniosą więcej dobra, więc dziękuję za to dopowiedzenie i myślę, że przeczytam. Zachęciła mnie Pani do tego, żeby sięgnąć do prasy i żeby ten wywiad przeczytać. Pytanie, które też Pani postawiła, nie, to głosowanie na polityków, którzy nie do końca są nie głoszą poglądów katolickich, bo tak to zrozumiałem, nie? Czy ktoś, kto głosuje na takie osoby, czy popełnia grzech? No kiedyś mieliśmy tu już w toku naszych spotkań taką dyskusję, czy jeden z programów był też temu poświęcony, jak polityka jest kształtowana, jak są wybory kształtowane, więc nauczanie społeczne Kościoła no jest też takie bardzo, bardzo, jakby to, ono jest bardzo precyzyjne, tylko że też ono różnicuje te sytuacje, w których jesteśmy zmuszeni do tego, żeby stawać przed pewnymi wyborami. Przez pewną analogię można by powiedzieć, że politycy, którzy są w Sejmie, na przykład ustanawiają prawa, więc oni też, czasami te prawa są takie, no jakby ambiwalentne, zawsze są, że niosą coś sobie dobrego i złego jednocześnie. I że trzeba to zawsze wyważyć, nie? Żeby te decyzje, które podejmujemy, te głosowania, które są podejmowane, żeby to mocno uwzględniać. To myślę, że katolicka nauka społeczna dość mocno to podkreśla, nie? Że są takie sytuacje, że te wybory nie są jednoznaczne, czarno-białe, tylko trzeba wybierać poniekąd pomiędzy mniejszym złem wręcz, chociaż to nie jest do końca tak, jak teraz to nazywam, ale myślę, że jeżeli mielibyśmy do wyboru, nie? Polityka, który całkowicie jakby reprezentuje katolicką naukę społeczną, jest zgodny z naszymi przekonaniami, no to powinniśmy na niego głosować, nie? To znaczy czujemy, że jest to człowiek, który jest naszym przedstawicielem też osobistym i też reprezentantem katolickiej nauki społecznej. Natomiast jeżeli chodzi o tego rodzaju wybory, no to często stajemy w sytuacji takiej, że ci kandydaci, którzy są prezentowani, nigdy nie spełniają w 100% naszych oczekiwań. Więc to w jakiś sposób no, trzeba to rozeznać bardzo głęboko, analizując pewne kryteria, żeby podjąć tę decyzję w sposób bardzo, bardzo świadomy. Ale mówię, jeżeli jest taki kandydat, który w pełni spełnia nasze oczekiwania, no to należałoby bardziej głosować za nim, jakby identyfikując, popierając to co on reprezentuje i czego będzie bronił później, ustanawiając prawa. Więc nie wiem, no to tak bardzo, bardzo ogólnie o tym mówię, bo to też znowu nie wiem, o której sytuacji Pani miała na myśli, mówiąc o jaką osobę chodziłoby, która te aborcje czy in vitro wspierała, to po prostu nie, ponieważ nie wiem, o kogo Pani miała na myśli, więc trudno mi teraz tak jednoznacznie opowiedzieć się, że to jest jakby grzech albo nie. Nie wiem, jaka to była sytuacja. Mam nadzieję, że nie skomplikowałem teraz za mocno, ale próbuję to jakby powiedzieć, że te wybory nasze, przed którymi stajemy, one wymagają też no głębokiego namysłu w sumieniu naszym, modlitwy też czasami, no i podejmowania takich decyzji, które będą służyły szerzeniu Bożego Królestwa. Natomiast przeczytam tak jeszcze jedną taką myśl, uważam, że jest bardzo ważna i taka rzucająca światło na te trudne nasze wybory. Więc w tejże encyklice Veritatis Splendor znajdujemy takie słowa. Stanowczy sprzeciw wobec moralnego relatywizmu
nie oznacza ignorowania ludzkiej słabości, ani tym bardziej potępienia tych, którzy wymogom Bożego prawa nie potrafią sprostać. Znaczy to, że potępiamy moralny relatywizm, nie zgadzamy się z pewnymi zasadami, nie oznacza ignorowania ludzkiej słabości, ani tym bardziej potępiania tych, którzy wymogom Bożego prawa nie potrafią sprostać. Kościół ofiaruje człowiekowi Boże miłosierdzie, które pozwala mu słabości przezwyciężać, wspomagając ludzką wolność w jej drodze do pełnego wyzwolenia od zła, niszczącego poszczególnego człowieka i całą ludzką społeczność w jej życiu społecznym i politycznym. Ojciec Święty przypomina, że Boże miłosierdzie i łaska są silniejsze od pokus, jakim poddany jest współczesny człowiek, dlatego powinien on zawsze posiadać nadzieję, że możliwe jest nawrócenie nawet z największego upadku. To jest katolicka nauka społeczna. To znaczy, nawet jeżeli spotykamy kogoś, kto w naszych oczach popełnia zło, podejmuje złe decyzje, to podchodzimy do tego człowieka, prosząc mu Boże miłosierdzie i motywując go do nawrócenia, robiąc wszystko, żeby go przekonać do tego, żeby jego decyzje były podejmowane zgodnie z wolą Pana Boga i z tym, co mówi to Ewangelia i Jezus Chrystus. Więc ja tak podaję to chciałbym to, żeby to też zabrzmiało to, że wszystkie nasze decyzje i nawet to ocenianie drugiego człowieka, czy niezgoda na to, żeby zawsze też towarzyszyła modlitwa za te osoby, o ich poznanie prawdy, o ich znalezienie woli Pana Boga, o ich odnalezienie prawdziwych, autentycznych wartości. Jeżeli ta modlitwa będzie nam towarzyszyła w intencji tych polityków, którzy te decyzje podejmują, to myślę, że wtedy będzie łatwiej nam podejmować słuszne wybory. Wiesz co, tak chciałem jeszcze powiedzieć, jako coś, uważam, bardzo istotnego dla moralności chrześcijańskiej.
Bardzo dziękuję. Moralność w Kościele i demokracji, o tym dzisiaj rozmawiamy. 3 minuty do końca programu. Chciałbym poprosić naszych gości o takie słowo podsumowania. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, bardzo proszę.
Tak, ja jeszcze właśnie będąc w nurcie tej katolickiej nauki społecznej i w ogóle socjologii również, tu jednym z takich autorytetów jest Richard Taylor i to od niego pochodzą te słowa i ja się pod nimi podpisuję, że koncepcja moralnego obowiązku jest niezrozumiała bez idei Boga. To jest właśnie takie światło, które powinniśmy wziąć sobie do serca wszyscy, którzy chcemy posługiwać się pojęciem moralność, bo rzeczywiście są politycy, którzy upolitycznili pojęcia, którymi posługujemy się w moralności chrześcijańskiej i zupełnie inną treść nadają. To naprawdę to jest takie manipulowanie tym, co nazywamy moralnością chrześcijańską. No, myślę, że nie da się jedną audycją wszystkich wątpliwości wyjaśnić. Już tu z góry przepraszam wszystkich, którzy się nie dodzwonili, a chcieliby o tym porozmawiać. Myślę, że będziemy do tych tematów nawiązywać. Ale starajmy się przede wszystkim wokół siebie kierować tą zasadą, żebyśmy nie moralizowali, ale starali się wydobywać z człowieka dobro, bo to jest najwłaściwsza chrześcijańska droga do dawania świadectwa moralnego.
Bardzo dziękuję. I ksiądz dr Zenon Hanas.
No ja też chcę powiedzieć, że ta moralność chrześcijańska, ona jest mierzona bardzo wysoką miarą. Naśladowania Jezusa Chrystusa i dlatego chcę zakończyć też jednym zdaniem z tejże dzisiejszej encykliki. Chrystus ukrzyżowany objawia autentyczny sens wolności. W pełni go realizuje poprzez całkowity dar siebie i powołuje swoich uczniów do udziału w tej samej wolności. To Jezus uczy człowieka prawdziwej wolności, wyzwalając go od egoizmu i ucząc go, jak być darem dla innych. To jest najwyższe, to jest takie męczeństwo wręcz, nie? Takiego najwyższej świętości i doskonałości naszej. Więc ja myślę, że w tych naszych
rozważania, w tym poszukiwaniu prawdy, w poszukiwaniu dobra i w dialogu też z innymi ludźmi, jeżeli będziemy świadkami takiej autentycznej miłości, którą Jezus Chrystus nam pokazał, to będziemy świadkami, którzy będą nawracać serca innych i rzeczywiście przemieniać ten świat w taki sposób, żeby zbliżał się coraz bardziej do Boga. Więc życzę nam takiego spotkania z Panem Jezusem, który nas nauczy właśnie tej wolności i pełnej miłości do Boga i do drugiego człowieka. Niech to będzie przesłanie na ten wieczór przed pójściem na spoczynek nocny.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie ksiądz profesor Jan Przybyłowski, ksiądz doktor Zenon Hanas, nasi dzisiejsi goście. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję również Państwu za czas spędzony wspólnie podczas rozmów niedokończonych.